Nowicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.
Są w polskiej polityce, cytując klasyka, oczywiste oczywistości. Ale są też zaskakujące paradoksy. Są pytania, na które nie ma dobrych odpowiedzi. I wreszcie są dziwy, które usiłowano wytłumaczyć od kilku lat, ale te tłumaczenia wciąż powodują niedosyt. I tym się właśnie teraz zajmiemy.
Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Zacznijmy od politycznej polaryzacji. Jak pokazuje raport Twarze polskiej radykalizacji, aż 70% z nas dostrzega ostry podział polityczny kraju, coraz bardziej radykalne poglądy, tę plemienność podziału politycznego. Jednocześnie 87% z nas chciałoby zmniejszenia tychże podziałów, bo po prostu jesteśmy polityczną polaryzacją zmęczeni. Widzimy, że ona schodzi na poziom rodzin, że zakłóca dobrosąsiedzkie relacje. Niemniej jednak, chociaż jesteśmy polaryzacją polityczną zmęczeni i chcielibyśmy, by jej nie było, to wciąż głosujemy na dwa bieguny polskiej polityki, czyli na Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość, które łącznie gromadzą ponad 60% wyborczych głosów. Tymczasem te ugrupowania, które komunikują się z wyborcami w ten sposób, że to one dostrzegają szkodliwość tejże plemienności i chcą się jej przeciwstawić, wcale nie notują fenomenalnych wskazań sondażowych. Na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, które od wielu już lat twierdzi, że buduje szerokie centrum, które właśnie ma się przeciwstawić dominacji dwóch głównych sił politycznych, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, szerzej Koalicji Obywatelskiej, ma obecnie notowania w okolicach progu wyborczego. Podobnie Polska 2050, przecież Szymon Hołownia, który wchodził do polskiej polityki, najpierw była kampania prezydencka roku 2020, potem założenie własnego ugrupowania, no i teraz zapowiadany start w wyborach parlamentarnych. Przecież Szymon Hołownia szedł do polskiej polityki właśnie po to, żeby odrzucić tę plemienność, bo mówił, że przeszkadza mu wojna domowa dwóch frakcji politycznych. Ale Polska 2050 też nie radzi sobie w sondażach jakoś szczególnie znakomicie. Notuje od 7 do 9, 10% głosów. Tak więc powtórzmy raz jeszcze. Mimo, że Polacy są tą polityczną polaryzacją zmęczeni, to jednak nie wybierają tych ugrupowań, które twierdzą, że chcą się tej politycznej polaryzacji przeciwstawić.
To jest ten moment, w którym trzeba razem wkroczyć na wspólną drogę, zbudować coś, o co tylu ludzi, Polaków, wyborców pytało nas, prosiło, na co czekało. Trzecią drogę w polskiej polityce. Ja pamiętam, kiedy szedłem do wyborów prezydenckich w 2019 roku, to był mój cel. Zbudować trzecią drogę, którą bezpiecznie mogliby poruszać się wszyscy ci, którzy nie odnajdują się po dwóch stronach polsko-polskiej wojny.
Kolejna wielka tajemnica. Większość Polaków nie chce już Prawa i Sprawiedliwości u sterów władzy. Jednocześnie większość Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość weźmie trzecią kadencję już tej jesieni. Zadaliśmy to pytanie w sondażu dla TOG FM i Oko Press. 26% ankietowanych odparło, że po wyborach parlamentarnych będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Do tego 24% uważa, że i owszem PiS, ale razem z jakimś koalicjantem. 36% uważa, że nie będzie rządził po jesiennych wyborach PiS. Bardzo podobne wskazania przynosi sondaż CBOS. 51% badanych uważa, że zwycięży formacja Jarosława Kaczyńskiego i będzie sprawować władzę trzecią kadencję. 26% badanych daje zwycięstwo ugrupowaniom opozycyjnym. Powtórzmy, większość Polaków nie chce PiS-u, ale jednocześnie większość Polaków uważa, że to PiS ma największe szanse na trzecią kadencję. Pytanie, dlaczego? Może po prostu racjonalnie oceniamy sytuację, patrzymy na sondaże, widzimy, że na czele jest Prawo i Sprawiedliwość, no to wyciągamy wniosek, że prawdopodobnie właśnie lider będzie zwycięzcą tego parlamentarnego wyścigu, ale może jest jeszcze jakiś inny powód. Jak pokazują badania, inflacja przyprawia nas o ból głowy, a sytuacja gospodarcza naszego kraju spędza nam sen z powiek. Mamy obniżone poczucie bezpieczeństwa, lękamy się o naszą przyszłość, o nasze jutro. 76% Polaków, jeżeli są pytani o koszty życia, przyznaje, że żyje im się trudniej niż wcześniej. Tak wynika z sondażu dla TOG FM i Oko Press. Boimy się pauperyzacji. Jednocześnie ta nasza frustracja spowodowana sytuacją finansową i gospodarczą, własną i całego kraju, nie przekłada się na trwałe obniżenie notowań partii rządzącej. No i tu pojawia się znak zapytania, bo przecież hipoteza nagrody kary mówi, że zadowoleni gospodarczo głosują na rządzących, a niezadowoleni gospodarczo głosują na opozycję. Z drugiej jednak strony nie do końca wiemy, czy wyborcy biorą pod uwagę wyłącznie własną sytuację, czy też sytuację całego kraju. Tymczasem, jak pokazują inne badania, między innymi Ibrisu, jest tak, że ogólną sytuację całego kraju postrzegamy jako katastrofalną, natomiast osobiście wciąż jednak większość Polaków nie czuje się zagrożona biedą. No i jeszcze jeden paradoks. W polskiej polityce to nie zawsze jest tak, że sytuacja gospodarcza determinuje polityczne wybory, bo Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku oddało władzę w szczycie koniunktury polskiej i światowej. Natomiast Platforma Obywatelska w 2011 roku, po kilku latach borykania się z kryzysem finansowym 2008 roku i lat kolejnych, wzięła władzę ponownie, zdobyła drugą kadencję. Dlatego też teraz nie do końca wiemy, jak sytuacja finansowa, gospodarcza naszego kraju może odbić się na jesiennych wynikach wyborów parlamentarnych. I ostatnia zagadka. Dlaczego żadna afera nie jest w stanie nadgryźć Prawa i Sprawiedliwości? Skandale, afery, korupcja, nepotyzm, aroganckie wypowiedzi. Wszystko to przez ostatnich kilka lat występowało w dużym natężeniu. Wielokrotnie mówiliśmy po różnych aferach i skandalach, że w każdym normalnym, demokratycznym kraju po czymś takim to rząd by upadł, minister zostałby zdymisjonowany i tak dalej. No ale my jesteśmy w Polsce, a Prawo i Sprawiedliwość jest teflonowe. Pytanie, dlaczego? Może wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wszystko tej partii wybaczają, a może decyduje to, że tkwimy w bańkach informacyjnych. Jeden przykład. Słynna afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dotacje, które zostały rozdzielone po uważaniu, na przykład 55 milionów otrzymał 27-letni barman bez doświadczenia, 123 miliony firma, która do tej pory przynosiła wyłącznie straty. Raport Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych tymczasem komunikował nam w dniach, kiedy ta afera była niezwykle głośna, że temat ów, poza ścisłą bańką anty-PiS, jest praktycznie niewidoczny, czyli był niewidoczny dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli Państwa zaciekawiły te dylematy, te zagadki, to zapraszam do odsłuchania mojej rozmowy z profesorem Andrzejem Rychardem, socjologiem z Polskiej Akademii Nauk. Próbowaliśmy te dylematy, te zagadki, te paradoksy zrozumieć i wyjaśnić.
Wszystko można powiedzieć o Kaczyńskim, ale nie to, że nie ma zdefiniowanego kierunku swojego marszu. Wiele także można krytycznie powiedzieć o na przykład obozie kierowanym, czy też co największą siłą jest Platforma, ale jednak mniej więcej wiadomo, w którą stronę to by szło. Natomiast na czym ma polegać ta trzecia droga?
Lewicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.